Dzień dobry. Dziś zaczynamy temat ciężki, bo o błędach i porażkach mówić nie jest łatwo. Robić to jednak trzeba. Po pierwsze, żeby wyciągać wnioski, a po drugie, żeby uzupełniać szkolne ogólniki. Bo że powstanie listopadowe upadło, to wiadomo, ale czemu? Większość osób wymieni tutaj niepojętą przewagę rosyjskich sił. Tymczasem było kilka sytuacji, w których można było rosyjskiego niedźwiedzia, jeśli nie rzucić na kolana, to przynajmniej wypracować sobie dobrą pozycję do negocjacji. Niestety wtedy problemem okazali się nasi najważniejsi dowódcy. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program W Drewniakach przez świat. Kim był generał Jan Zygmunt Skrzynecki? Można powiedzieć, że szefem powstania, ale można też powiedzieć, że był to po prostu beznadziejny, niezdecydowany strateg. W przeciwieństwie do generała Ignacego Prądzyńskiego, który wsławił się choćby wiktorią pod Iganiami. Nie osiadł jednak na laurach i proponował kolejne przełomowe, choć wymagające pewnego ryzyka plany. Te niestety były przez górę albo ignorowane, albo zmieniane tak nieudolnie, że nie miały żadnych szans na powodzenie. Przykład? Ależ proszę. W okolicach Łomży i Ostrołęki stały doborowe jednostki rosyjskiej armii pod dowództwem feldmarszałka Dybicza. To znaczy doborowe z nazwy, bo żołnierze byli potwornie zmęczeni i głodni. To była znakomita okazja do ataku. Tylko był jeden warunek. Pełnym impetem, całą armią, czyli około 30 tysiącami ludzi, to się mogło udać. Można było złamać rosyjskie wojsko, tylko trzeba było działać szybko. Słowa szybko nie było jednak najwyraźniej w słowniku generała Skrzyneckiego. Okej, może i trzeba było trochę czasu poświęcić na ogarnięcie tras ewentualnego odwrotu, ale te dwa kolejne dni czekania praktycznie naprzeciwko armii Dybicza? Tego się już usprawiedliwić nie da. Wróg miał mnóstwo czasu na wycofanie się, bo w przeciwieństwie do naczelnika powstania rozumiał, jak dobrą Polacy mają sytuację do odwrócenia losów tegoż powstania. Serio, do dziś nie wiadomo, czemu Skrzynecki tak się wahał. To jednak nie był koniec, bo główna część naszych sił wycofała się w okolice Ostrołęki. Tutaj w sumie warto zaznaczyć pewne kwestie, które teraz może wydadzą się mało ciekawe, ale potem nam się przydadzą. Miasto od wschodu miał osłaniać generał Łubieński, a w okolicach Łomży stały siły pod dowództwem generałów Dębińskiego i Giełguda. Okej, przenieśmy się teraz do 26 maja 1831 roku, kiedy nie wydarzyło się nic dobrego dla naszych wojskowych. Armia feldmarszałka Dybicza, która niedawno pokornie się zawinęła przed naszymi, teraz zaatakowała, a konkretnie jej przednia straż zaatakowała wojska Łubieńskiego i wyparła je na prawy brzeg Narwi. To nie oznaczało niczego dobrego, bo na drugim brzegu Rosjanie rozstawili artylerię, którą zaczęli niemiłosiernie kosić naszych. Dowódcą nie tylko powstania, ale i tej batalii był sam Skrzynecki, który może i podejmował odważne decyzje, za to, nie bójmy się tego określenia, głupie. Wysyłał wojsko na raty i w miejsca, gdzie konkretne jednostki nigdy nie powinny się znaleźć. Na przykład rzucił kawalerię do walki na podmokłych łąkach, gdzie traciła cały impet i była kompletnie nieskuteczna. Ale to nie wszystko, bo nawet z tej sytuacji dałoby się wyjść w lepszym stylu, gdyby tylko zaangażowano całość sił. Tymczasem wspomniane już stacjonujące w okolicy siły Giełguda i Dębińskiego zamiast pomóc kolegom zostały odesłane na Litwę. Jaki był efekt? Klęska to mało powiedziane, ale nazwać tego po imieniu też mi tutaj nie wypada. Określmy to zatem mianem masakry. Pod Ostrołęką zginęło jakieś 7 tysięcy znakomitych polskich żołnierzy, a morale generalicji i zwykłych ludzi zostało zdruzgotane. Jednak wśród wspomnianych przed momentem zwykłych ludzi zaczęło się dziać coś jeszcze. Coraz głośniej mówiono o zdradzie stanu, o tym, że ktoś musi za to odpowiedzieć. Atmosfera zaczęła gęstnieć, a finał miał mieć formę krwawych zamieszek w stolicy. O tym jednak opowiem już następnym razem. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.